Serdecznie witam na antenie Radia Maryja księdza profesora, doktora habilitowanego Mirosława Sitarza, kierownika Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże, kłaniam się redaktorowi i słuchaczom.
Księże profesorze, 12 marca we wtorek rozpocznie się konklawę. Staniemy się świadkami bardzo ważnych w życiu Kościoła wydarzeń. Oczy całego świata będą zwrócone w tym dniu i w poszczególne dni następne w sposób szczególny na Stolicę Świętą z racji na dokonywany wybór następcy świętego Piotra.
Tak. Halo?
Tak, słyszymy się, księże profesorze.
Tak. No, ten wybór jest oczekiwany. Zgodnie z prawem będzie rozpoczynał się liturgią mszy świętej. Następnie po mszy świętej kardynałowie przejdą do kaplicy paulińskiej, a z kaplicy do kaplicy sykstyńskiej, prosząc Ducha Świętego o natchnienie wraz z członkami, których papież Benedykt dołączył do kolegium kardynału na mocy motu proprio z 22 lutego. Również w procesji wezmą udział wicekamerling, audytor generalny Kamery Apostolskiej oraz dwóch kolegium protonotariuszy apostolskich, prałaci audytorzy Roty Rzymskiej oraz prałaci Kamery Apostolskiej.
Księże profesorze, rozpoczną się dni związane z wyborem następcy świętego Piotra. W jaki sposób będą przebiegać te wszystkie procedury, które bezpośrednio są także usankcjonowane zarówno w konstytucji Ojca Świętego Jana Pawła II, jak i również motu proprio Ojca Świętego Benedykta XVI?
No zanim kardynałowie przystąpią do wyborów, muszą być zakwaterowani wszyscy w domu świętej Marty, a także ci, którzy będą im usługiwać. Mianowicie w domu świętej Marty mogą zamieszkać sekretarz kolegium kardynalskiego, który pełni obowiązki sekretarza zebrania wyborczego, mistrz papieskich ceremonii liturgicznych, z 8 ceremoniarzami. Papież rozszerzył, było 2 w konstytucji, teraz jest 8, 2 zakonnikami, pracownikami zakrystii papieskiej, a także może być duchowny wybrany przez kardynała dziekana, który będzie pomagał w wypełnianiu urzędu kardynałowi. Ci uczestnicy konklawe, którzy będą mieszkać i pomagać kardynałom, muszą złożyć przysięgę na ręce kardynała lub innego delegowanego przez kardynała kamerlinga oraz w obecności 2 uczestniczących protonariuszy apostolskich, którzy są świadkami urzędowymi tej przysięgi, oraz przysięgę podpisać. No nie wiem, jeśli mamy czas, to mogę odczytać treść tej przysięgi, którą będą składać uczestnicy konklawe, którzy nie są kardynałami.
Bardzo proszę.
Ja, tu jest imię i nazwisko, przyrzekam i przysięgam dochować całkowitej tajemnicy wobec kogokolwiek, kto nie należy do kolegium kardynałów elektorów i to na zawsze, o ile nie otrzymam specjalnego upoważnienia danego wyraźnie nam przez nowo wybranego papieża albo jego następców, odnośnie tego wszystkiego, co dotyczy bezpośrednio lub pośrednio głosowań i obliczeń głosów przy wyborze papieża. Równocześnie przyrzekam i przysięgam powstrzymać się od wykorzystania jakiegokolwiek aparatu nagrywającego, słuchowego lub wizyjnego odnośnie do tego, co w okresie wyboru dokonuje się w granicach państwa watykańskiego, a szczególnie tego, co bezpośrednio lub pośrednio w jakikolwiek sposób łączy się z czynnościami związanymi z tymże wyborem. Oświadczam, że tę przysięgę składam świadomy, że jej złamanie spowoduje w stosunku do mnie karę excommunicatio latae sententiae zarezerwaną w Stolicy Apostolskiej. Tak mi dopomóż, Panie Boże, i te święte Ewangelie, których ręką moją dotykam. I wszyscy uczestnicy są zobowiązani do podpisania tej przysięgi według tej formuły.
Księże profesorze, procedura wyboru. Jak będzie wyglądał wybór następcy świętego Piotra?
Procedura wyboru jest poprzedzona czynnościami liturgicznymi. Po wejściu do kaplicy Sykstyńskiej kardynałowie wysłuchają konferencji duchownego, a jeszcze wcześniej muszą złożyć przysięgę. Przysięgę również określoną w Konstytucji, że będą wiernie przestrzegać Konstytucję z największą pilnością, nie będą ulegać żadnym wpływom, dochowają tajemnicy. Te głosowanie dopiero może odbyć się na drugim spotkaniu, ponieważ wcześniej, zanim kardynałowie złożą przysięgę i wysłuchają konferencji, a także po opuszczeniu wszystkich uczestników, gdy zostaną sami, kardynał przewodniczący ma obowiązek zapytać wszystkich kardynałów, czy może przystąpić do rozpoczęcia czynności związanych z wyborem, czy należy jeszcze coś wyjaśnić odnośnie do norm i sposobów ustalonych w Konstytucji Universi Dominici Gregis. Jeśli nie będzie już wątpliwości, wówczas kardynałowie przystąpią dopiero do głosowania. A odnośnie procedury głosowania, to procedura głosowania przebiega w trzech fazach. Pierwsza faza polega na przygotowaniu i rozdzieleniu kart do głosowania przez ceremoniarzy, którzy przekazują przynajmniej dwie lub trzy karty każdemu kardynałowi elektorowi. Następnie wylosują wśród kardynałów trzech skrutatorów, następnie trzech do kardynałów do zebrania głosów od kardynałów chorych, którzy znajdują się w infermerii, a także trzech rewizorów. I dopiero po tym, po ukonstytuowaniu się zarówno tych skrutatorów, jak i rewizorów, można przystąpić do głosowania. W tej fazie należy też rozdać te karty, które mają określony wygląd. Mianowicie, karta taka powinna być w formie prostokąta i zawierać w górnej części napis "wybieram na najwyższego kapłana" po łacinie i pozostawić miejsce tak, aby każdy kardynał mógł wpisać imię, kogo wybiera. W ten sposób, aby nikt inny nie mógł odczytać i w miarę możliwości, żeby to pismo pisał niewłasnym charakterem, tak aby był trudno do odczytania, do rozpoznania, że to głosował ten kardynał na takiego kandydata.
Głosy wrzucane są, księże profesorze, do specjalnie przygotowanej urny.
Tak. Po złożeniu, po wypisaniu, każdy kardynał ma złożyć tę kartę na pół i do przygotowanej urny. Ale zanim złoży do tej urny za pomocą talerza, to musi złożyć przysięgę następującej treści. Powołuję na świadka Chrystusa Pana, który mnie osądzi, że mój głos jest zdany na tego, który według woli Bożej powinien być moim zdaniem wybrany. Po czym kładzie kartkę na talerzu i nim wprowadza do urny. I po wypełnieniu tych czynności kłania się przed ołtarzem i wraca na swoje miejsce każdy kardynał.
Później liczenie i ogłaszanie kardynałom wyniku, tak?
O, to jeszcze nie tak szybko, ponieważ kardynał diakon ma obowiązek wpuścić i wypuścić tych kardynałów, którzy mają kompetencje do odebrania głosów od kardynałów chorych, którzy zostawiają klucz od tej urny, z którą zabierają z sobą. Następnie te głosy, które zostały złożone w Kaplicy Sykstyńskiej, zostają przemieszane razem z głosami od kardynałów, którzy gdyby byli chorzy, nie mogliby być w kaplicy. Wówczas po przemieszaniu tych zgiętych kart następuje liczenie kart, tylko i wyłącznie liczenie, czy liczba kart zgadza się z liczbą głosujących zarówno w infirmerii, jak i w Kaplicy Sykstyńskiej. Jeśli by nie zgadzała się, nie ma głosowania, kartki są palone. Natomiast jeśli się zgadza, następują dalsze liczenia kart, a te karty po kolei skrutatorzy liczą po kolei. Pierwszy skrutator bierze kartę, odczytuje po cichu, daje drugiemu i trzeci czyta na głos, a wszyscy kardynałowie zapisują imię i dopiero po przeliczeniu wszystkich, po odczytaniu, rewizorzy mają obowiązek każde głosowanie sprawdzić na nowo, policzyć, czy przypadkiem nie nastąpił jakiś błąd w liczeniu.
Jeżeli wszystko się zgadza, przechodzimy do etapu palenia głosów, tak?
No jeszcze nie zupełnie, bo kardynał ma obowiązek wszystkie nawlec głosy w górnej części na nitkę, tak aby było jasne wszystko, i dopiero można spalić bezpośrednio, ale jeśli by w pierwszym głosowaniu nie uzyskał żaden kandydat 2/3 głosów, wówczas dopiero po drugim głosowaniu karty są spalane razem z pierwszego i drugiego głosowania.
Jeszcze jeden element, do którego chciałbym nawiązać, księże profesorze. Liczba tur głosowania. Jak wygląda ta sprawa? Ile może trwać w ogóle wybór następcy świętego Piotra?
Pierwszego dnia może być tylko 3 głosowania. Następnego dnia 4 głosowania. Trzeciego dnia 4 głosowania. Więc jeśli po tych 3 dniach nie będzie wybrany biskup Rzymu, wówczas następuje dzień przerwy. Kardynałowie mają czas na refleksję, na modlitwę, na dyskusję i tego dnia głosi pierwszy kardynał diakon konferencję do wszystkich kardynałów. Jeśli by w ciągu następnych 3 dni nie wybrano kardynała, biskupa Rzymu, wówczas po 3 kolejnych dniach głosi medytację kardynał prezbiter. Następne 3 dni, jeśli by nie doszło do wyboru, wówczas głosi kardynał biskup taką medytację, refleksję. Jeśli by nawet do tego nie doszło, do wyboru biskupa Rzymu, wówczas kardynałowie mają się zastanowić, w jaki sposób postąpić, ale nigdy nie mogą odstąpić od głosowania osobistego na kandydatów. Papież stanowi, iż wówczas tych 2, którzy uzyskali największą liczbę głosów, nie mogą głosować. Mają głos wierny, natomiast nie mogą sami na siebie głosować tak, jak było w kodeksie 17 roku.
I symbol oczywiście wyboru następcy świętego Piotra, biały dym unoszący się z komina kaplicy Sekstyńskiej.
Tak, to już jest zwyczajowo, ale w XX wieku najdłużej konklawe trwało 10 dni, ale miejmy nadzieję, że tyle trwać nie będzie to konklawe, które się zbliża.
Konklawe rozpocznie się we wtorek, 12 marca. Księże profesorze, dziękuję za rozmowę. Bardzo serdecznie pozdrawiam.
Szczęść Boże.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy z księdzem profesorem, doktorem habilitowanym Mirosławem Sitarzem, kierownikiem Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.